Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów przybyłych na Jasną Górę. W katechezie mówił o konieczności ochrony stworzenia. Zaczniemy od relacji ze środowej audiencji. Następnie wyruszymy na pątniczy szlak z pielgrzymami, którzy na dzisiejsze uroczystości na Jasnej Górze pielgrzymowali z Łodzi. Na zakończenie zaś zapraszam na kolejne spotkanie z dobrymi braćmi, czyli pracującymi od 400 lat w Polsce bonifratrami. 26 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI życzył Polakom, by trwali przy Maryi i z odwagą pełnili wolę jej Syna. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej papież pozdrowił szczególnie polskich pielgrzymów. Natomiast główną katechezę w czasie audiencji ogólnej poświęcił ochronie przyrody. Podkreślił, że do podjęcia większej odpowiedzialności za dzieło stworzenia wzywa skandal głodu i światowej nędzy.
Benedykt XVI zauważył, że Kościół angażuje się nie tylko w ochronę ziemi, wody i powietrza, które Bóg powierzył całej ludzkości, ale także stara się chronić człowieka przed samozniszczeniem. Papież wskazał, że tam, gdzie Boga spycha się na margines albo wręcz neguje jego istnienie, człowiek egoistycznie podchodzi do natury, dbając wyłącznie o jak największe zyski. Ojciec Święty przypomniał, że na każdym z nas ciąży obowiązek troski o środowisko naturalne tak, by zachować je dla przyszłych pokoleń.
Ważną rzeczą jest, by wspólnota międzynarodowa i rządy poszczególnych państw potrafiły wyraźnie pokazać swym obywatelom, jak skutecznie przeciwdziałać niszczeniu środowiska naturalnego. Ochrona przyrody, bogactw naturalnych i klimatu domagają się wspólnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej, w poszanowaniu prawa i solidarnie. Jest to szczególnie ważne w najbiedniejszych zakątkach Ziemi. Wspólnie możemy budować integralny rozwój ludzki z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń. Chodzi o rozwój wzorujący się na miłości w prawdzie. Aby do tego mogło dojść, trzeba zmienić aktualny model globalnego rozwoju w kierunku podjęcia większej odpowiedzialności za stworzenie. Domaga się tego nie tylko zagrożenie środowiska, ale także skandal głodu i nędzy.
Swe ekologiczne przesłanie papież wystosował na kilka dni przed Dniem Ochrony Stworzenia oraz ONZ-owską konferencją poświęconą zmianom klimatycznym. Odbędzie się ona na początku grudnia w Kopenhadze. Natomiast pozdrawiając liczną grupę Polaków, papież udzielił błogosławieństwa pielgrzymom przybywającym na Jasną Górę.
Dzisiaj uroczystość na święcie Marii Pan Częstochowskiej, szczególnie z etycznym pozdrawem pielgrzymów polskich, Jasnogórskie Królowe, wasz naród otrzymał przed wiekami przeciwną pomoc i obronę. Wzorem sługi Bożego Jana Pawła II, jego zawieszenie totus tuus, trwajcie przy Marii, podejmując z odwagą wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Pielgrzymom obecnym na Jasnej Górze i wam wszystkim serca błogosławiam.
Z powodu dużej liczby pielgrzymów przybyłych do Castel Gandolfo, audiencja odbyła się w dwóch częściach. Drugą grupę stanowiła ponad 2000 rzesza wiernych języka niemieckiego.
Po raz kolejny w te wakacje tysiące Polaków wybrały się pieszo na Jasną Górę, pokonując codziennie kilkadziesiąt kilometrów, walcząc ze zmęczeniem i bólem, pielgrzymi docierali pod jasnogórski szczyt. Przez ostatnie dni łódzkim pielgrzymom i ich duchowemu wzrastaniu towarzyszył Łukasz Głowacki.
Jednym z pątników, którzy po raz kolejny stają na szlaku, jest ceremoniarz papieski ksiądz Konrad Krajewski.
Ojciec Święty Benedykt prosił nas, żeby w tym roku w szczególny sposób zadbać o swoje kapłaństwo, dziękując Panu Bogu za wybranie, a także i za trud. I dlatego Moje miejsce dzisiaj jest na pielgrzymce, idę z Łodzi do Częstochowy, by skoordynować ciało z duchem. To jest chyba najtrudniej, i ducha z ciałem.
I ruszaj, ruszaj, ruszaj tam.
To jest łaska, że się w ogóle może iść. My dziękujemy Matce Najświętszej, że w ogóle możemy chodzić.
Ja już o lasce chodziłam po wypadku. Miałam operację i podziękować poszłam pierwszy raz i tak już czwarty raz.
Pielgrzymka jest świetną okazją do spowiedzi.
Oczyszczamy się, by dojść do miejsca świętego, ale w tym miejscu świętym nie będziemy mogli zostać. Trzeba z niego wrócić. Jest ten sakrament jakby jest jeszcze bardziej zrozumiały, kiedy jest właśnie w drodze.
Jednym z najgłębszych duchowych elementów pielgrzymki jest etap z adoracją Najświętszego Sakramentu, przyznaje kierownik łódzkich grup, ksiądz Jacek Tyluś.
Właśnie z taką czystością serca, właśnie po spowiedzi, po oddaniu swoich grzechów, po wyspowiadaniu się, właśnie ta łaska bycia blisko Pana Jezusa w taki sposób widoczny, wręcz prawie, że na wyciągnięcie ręki, tak jak ma to miejsce na pielgrzymce.
Adorując i modląc się, nie można zapomnieć o świecie doczesnym. Gdy słońce grzeje, bardzo ważne są dwie rzeczy: nakrycie na głowę i picie wody. A i zjeść czasem coś należy. Jaka zupka dzisiaj?
Jarzynowa.
Ale nalewa pani tak z sercem do pełna.
Bo ludzie idą z sercem do Matki Bożej się modlić, więc ja sercem nalewam, bo kocham pielgrzymów.
Każdy pielgrzymkowy dzień zaczyna się od mszy świętej. Później chwila na śniadanie i śpiew godzinek.
Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać, cześć jej niepojętą.
Moją ulubioną modlitwą w czasie pielgrzymki są na pewno godzinki. Przyznaję, że kiedy pierwszy raz pojawiłem się na pielgrzymce, tak naprawdę po raz pierwszy miałem szansę wysłuchać tej modlitwy i od razu mi się spodobało. Tym bardziej, że jest odmawiana rano i jakoś kojarzy mi się z wschodzącym słońcem, lasem, echem. Jest po prostu piękna.
Modlitwą, która towarzyszy pielgrzymom przez cały dzień, jest różaniec.
To nieustanne powtarzanie zwykłych, prostych słów, których nie my się nauczyliśmy, które zostały podyktowane w zwiastowaniu anielskim, które rytmicznie się odmawia, przy tym śpiew chwała Ojcu i Synowi, króciutkie rozważania, powodują taką jednostajność i jakby my dajemy ponieść się duchowi modlitwy. Ja zaczynam dopiero teraz, jako starszy ksiądz, rozumieć, dlaczego Jan Paweł II nigdy różańca nie wypuszczał z ręki.
Takiego właśnie wyciszenia szukają coraz częściej na pielgrzymce młodzi Polacy, którzy na co dzień mieszkają za granicą, tak jak od kilku lat Grzegorz z Konstantynowa.
Pielgrzymka to taki czas, że się wraca nawet z daleka. Skąd pan wrócił?
Z Anglii.
Mieszka tam pan na stałe i przyjechał tylko po to, żeby pójść na Jasną Górę?
Tak, co roku tak robię.
A dlaczego tak?
Dlatego, że brakuje mi takiego wyciszenia, uduchowienia tam, gdzie jestem. Po prostu te 4 dni to jest ten czas, kiedy mogę przemyśleć swoje życie i pomodlić się również. Dlatego to mnie tak to przyciąga.
Łódzcy pielgrzymi wędrują głównie po drogach asfaltowych. Jest jednak jeszcze jeden odcinek, który wiedzie przez tak zwane piachy. Część grup odprawia wtedy drogę krzyżową, część wybiera na przykład śpiew piosenek patriotycznych. Wtedy w lesie można usłyszeć:
zakochane czyjeś serce.
Pielgrzymi dowiadują się też w drodze o wielu inicjatywach kościoła, choćby o szkole kontemplacji i ewangelizacji młodych.
Jest to szkoła dla młodych. Chcemy odpowiedzieć na wyzwanie Jana Pawła II, aby to młodzi byli pierwszymi ewangelizatorami młodych i nasza szkoła formuje takich ewangelizatorów.
Są też chwile zaskakujące, no bo wyobraźmy sobie sierpniowy poranek i...
Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany.
Często ksiądz w sierpniu śpiewa kolędy.
Do rzadkości to należy, ale trudno nie zaśpiewać kolędy, kiedy rozważa się tajemnice radosne Różańca Świętego.
Ostatni dzień pielgrzymki. Co czuje się wstając tego dnia wcześnie rano?
Ja dzisiaj nawet zadałem pytanie, spaliśmy w stodole oczywiście wszyscy razem. Zadałem pytanie, czy jesteśmy przez te 3 dni choć o trochę lepsi, czy bardziej podobamy się Panu Bogu? No już na to pytanie każdy sam sobie musi odpowiedzieć.
A biorąc pod uwagę nastroje pielgrzymów na ostatnich kilometrach przed Jasną Górą, odpowiedzi są uśmiechnięte.
Nasza druga grupa. To najgrubsza z wszystkich naszych grup. Do Maryi tup, tup, tup.
Dużo nowych przyjaciół, dużo nowych znajomości. No i przede wszystkim duch tej pielgrzymki robi swoje.
W tym roku łódzcy pielgrzymi są w wyjątkowej sytuacji. W wakacje przychodzą pieszo do Matki Bożej, a już na początku września ona odwiedzi ich, zauważa arcybiskup Władysław Ziółek.
Matka Boża przybędzie do nas i powita ją 1 400 000 wiernych. I myślę, że to spotkanie z nią i tu na Jasnej Górze, i tam, w granicach naszej diecezji, będzie bardzo owocne.
Dla pieszego pielgrzyma moment powitania Jasnej Góry, leżenia krzyżem przed szczytem, to moment wzruszający. Właśnie wtedy najczęściej podejmujemy decyzję. W przyszłym roku też pójdę.
W Polsce jest ich zaledwie ponad 80. Mimo tego prowadzą ogromną ilość dzieł, od szpitali przez przychodnie po apteki. W tym roku dobrzy bracia, bo i tak bywają nazywani bonifratrzy, świętują 400-lecie obecności w Polsce. Podczas dzisiejszego z nimi spotkania mowa będzie o prowadzonych przez zakonników dziełach, ale również o powołaniach. Wszak bez nich trudno wyobrazić sobie dalszą obecność zakonu szpitalnego w Polsce. Audycja Rafała Łącznego.
Oczywiście podstawowa działalność zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego to prowadzenie szpitali właśnie. W Polsce istnieją 4 takie placówki: w Krakowie, Łodzi, Katowicach Bogucicach oraz w Piaskach Marysinie koło Gostynia Wielkopolskiego. Jak mówi dyrektor tej ostatniej placówki Ewa Jaskulska, to przede wszystkim szpital rehabilitacyjny. Dysponuje on ponad 65 łóżkami.
Ogromnie się cieszę, że pracuję w takim szpitalu. To jest zupełnie inny szpital niż szpital publiczny. W tym samym miejscu ja rozpoczęłam swoje życie zawodowe jako pielęgniarka i to był szpital należący do publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gostyniu. Zupełnie innymi regułami się kierował personel. W naszym szpitalu jest to inaczej. Pacjent jest na pierwszym miejscu i myślę, że podchodzimy do każdej osoby indywidualnie. Chorzy czują się u nas jak w domu, jesteśmy jedną wielką rodziną. Ponieważ u nas pacjenci przebywają bardzo długo, bo od 3 do 6 tygodni, także jakby zaprzyjaźniamy się, mamy wolontariat. My sami też organizujemy przeróżne imprezy, gdzie no, jest ta integracja między personelem, pacjentami, czy też młodzieżą, która do nas przychodzi.
Akurat w tym szpitalu posługuje 3 braci bonifratrów.
Są na równi traktowani. Mamy brata, który niedawno do nas przyszedł, jest pielęgniarzem, pracuje na odcinku porównie z pielęgniarkami, ma dyżury. U nas są dyżury 12-godzinne, czyli pracuje i na rano, i ma dyżury nocne. Na początku powiem, że pacjentki tak dziwnie to odbierały, jak może mężczyzna tam przychodzić i je myć i jeszcze zakonnik. Nie? To było trochę śmiesznie, ale już w tej chwili to jest normalnością i nie ma jakiegoś problemu. Personel ma mundurki, bracia chodzą w białych habitach, także z daleka się rzucają, że to są osoby konsekrowane.
A pracy dla braci bonifratrów jest rzeczywiście wiele, bo jak podkreśla brat Krzysztof Frączak, prowincjał polskiej prowincji bonifratrów, szpitale to nie jedyne dzieła zakonu.
Dużą naszą działalnością są również domy pomocy społecznej, których prowadzimy w tej chwili 4. W tych domach pomocy społecznej przebywa około 400 osób. To również apteki farmaceutyczne i również te apteki, które są może jeszcze bardziej znane, apteki, w których rozprowadzane są nasze preparaty ziołowe. To również ośrodki interwencji kryzysowej. To również ośrodki aktywizacji zawodowej dla osób, które w jakiś sposób mają utrudniony start w życiu zawodowym, może przez jakąś własną nieporadność, może przez jakieś drobne schorzenie psychiczne. Inną naszą działalnością jest, załóżmy, w Warszawie dom geriatryczno-rehabilitacyjny. No i to, co nas wyróżnia nawet wśród nas, bonifratrów w Europie, parafia. Jedyna w Europie, a 3 mamy na świecie.
Do całej polskiej prowincji zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego należy ponad 80 braci.
Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, oczywiście wydaje się, że przydałoby się wielu braci więcej. Ale jest dokładnie tylu, ilu jest. Ja mogę powiedzieć, że zupełnie niedawno prowincjałowie przebywający na uroczystościach 400-lecia naszej prowincji pewnym momencie zadali mi pytanie, jak to jest, że u ciebie w prowincji jeszcze są powołania, a u nas nie. Nie siliłem się na wielką odpowiedź. Powiedziałem, że jest to dla mnie tajemnica. Pamiętam czas kilkunastu lat wstecz, gdzie w nowicjacie było 12, 14, 16 nowicjuszy. Teraz jest 4, 5. Nie wiem, ilu będzie. Wiem jedno. Będzie tylu, ilu Pan Bóg zechce.
Brat Sebastian, z którym rozmawiałem na kilkanaście dni przed ślubami wieczystymi, powiedział, że aby postawić w zakonie szpitalnym świętego Jana Bożego pierwsze kroki, trzeba najpierw porozmawiać z formatorem w Warszawie.
Po rozmowie, kiedy formator decyduje, że można rozpocząć drogę formacji, że można wstąpić do zakonu, przywozi się dokumenty stosowne. Przywozimy do Warszawy, dlatego że tutaj jest siedziba prowincjała. Następnie jest okres kandydatury, postulatu, gdzie w pewien sposób kandydat, można powiedzieć, przygląda się dokładnie życiu wspólnotowemu, temu jak wygląda życie zakonne. Ten okres trwa od pół roku do dwóch lat. Kandydatura jest w Łodzi, także bracia posługują w szpitalu, w ośrodku rehabilitacji, w jadłodajni. Uważam, że w czasie kandydatury można poświęcić więcej czasu na spotkanie z potrzebującymi osobami. Dlatego, że czas nowicjatu jest takim czasem głębszej formacji, gdzie dużo czasu poświęcamy na studiowanie dokumentów zakonu, studiowanie dokumentów kościoła i wiele czasu poświęcamy również na formację osobistą.
Nowicjat zakonu Bonifratrów mieści się w Krakowie.
Nie zawsze tak było, bo był czas, kiedy załóżmy po restytucji prowincji, czyli po 1922 roku, nowicjat przez około 7 lat był w Katowicach. Był też czas lat trudnych, powojennych. Nowicjat był przez wiele lat w konwencie cieszyńskim, gdzie mogliśmy się zajmować i pracować przy osobach umysłowo chorych w Domu Pomocy Społecznej.
Nowicjat w zakonie szpitalnym świętego Jana Bożego, podobnie jak w wielu innych wspólnotach, trwa 2 lata. W tym czasie bracia posługują w krakowskim szpitalu zakonu, ale mają też czas na formację duchową.
Po nowicjacie składamy pierwsze śluby. W naszym zakonie składamy 4 śluby. Ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa. W okresie scholastykatu, który trwa 5 lat, odnawiamy swoje śluby każdego roku. Po tym czasie jest możliwość złożenia ślubów wieczystych. Jest to czas, w którym większość braci podejmuje różne szkoły. Studiujemy w tym czasie.
Zdaniem brata Sebastiana jednym z powodów małej liczby powołań jest m.in. fakt, iż zakon Bonifratrów znany jest jedynie lokalnie.
My jesteśmy znani na sposób lokalny. W miejscach, w miejscowościach tam, gdzie jesteśmy, gdzie mamy swój klasztor, gdzie posługujemy, jesteśmy dość dobrze znani. Natomiast w Polsce, gdyby zapytać osobę, która mieszka właśnie poza terenem, gdzie przebywamy, gdzie pracujemy, myślę, że miałaby taka osoba problemy z powiedzeniem, kim jest Bonifrater.
Co zatem zafascynowało brata Sebastiana?
Taka bezpośredniość braci w spotkaniu z ludźmi, którzy potrzebują pomocy braci na różne sposoby. W czasie rekolekcji miałem okazję w bezpośrednim kontakcie spotkać się z osobami starszymi, również z ludźmi z marginesu społecznego, z bezdomnymi, z ludźmi cierpiącymi, ludźmi samotnymi, którzy bardzo często potrzebują takiego dobrego, głębokiego kontaktu. Rozmowy, ciepłego słowa. Tutaj w naszym ośrodku geriatrycznym nasi podopieczni również potrzebują wsparcia pod każdym kątem.
Wydaje się jednak, że pomimo trudności Bonifratrzy wciąż mogą się cieszyć choć kilkoma nowymi powołaniami rocznie. To może niezbyt wiele, ale z podobnymi problemami zmagają się dziś w Polsce niemal wszystkie wspólnoty życia konsekrowanego. By prowadzić tak wiele dzieł, Bonifratrzy otoczyli się rzeszą współpracowników, a dokładnie pracowników zakonnych placówek. Im właśnie poświęcone będzie kolejne spotkanie z zakonem szpitalnym świętego Jana Bożego.
Idąc za Janem Bożym,
kolejne spotkanie z zakonem szpitalnym świętego Jana Bożego już za tydzień. A dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.